Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Lange Clinical Neurology, wydanie 11, to anglojęzyczny podręcznik neurologii klinicznej autorstwa Davida E. Greenberga, Michaela J. Aminoffa i Rogera P. Simona, opublikowany przez McGraw-Hill w 2020 roku. Książka należy do serii Lange, znanej z podręczników łączących podstawy nauk biomedycznych z praktyką kliniczną. Jej celem nie jest encyklopedyczne wyliczanie chorób, lecz prowadzenie czytelnika od objawu zgłaszanego przez pacjenta, przez wywiad i badanie neurologiczne, do lokalizacji uszkodzenia, rozpoznania oraz zasad leczenia. Autorzy przedstawiają współczesną wiedzę o zaburzeniach układu nerwowego, uwzględniając rozwój biologii molekularnej i genetyki. Zwięzłość nie oznacza tu uproszczenia najważniejszych decyzji klinicznych, ponieważ tekst wspierają liczne tabele, ryciny, konspekty rozdziałów i protokoły terapeutyczne. To przede wszystkim narzędzie do systematycznego myślenia diagnostycznego, przydatne w nauce oraz w codziennej interpretacji problemów neurologicznych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wywiad i badanie neurologiczne jako fundament rozpoznania. Centralnym założeniem podręcznika jest to, że neurologia zaczyna się od dobrze zebranych danych klinicznych, a nie od obrazowania lub badań laboratoryjnych. Wywiad pozwala ustalić tempo rozwoju objawów, ich kolejność, czynniki wyzwalające oraz wpływ na funkcjonowanie chorego. Te elementy od razu zawężają różnicowanie. Nagły początek sugeruje inny mechanizm niż przebieg podostry lub wieloletnie, powoli narastające dolegliwości. Następnie badanie neurologiczne ma przekształcić skargę pacjenta w możliwie precyzyjny zespół objawów. Ocena stanu psychicznego, nerwów czaszkowych, siły i napięcia mięśniowego, odruchów, czucia, koordynacji oraz chodu tworzy uporządkowany obraz czynności układu nerwowego. Książka zawiera krok po kroku przegląd tego badania, co jest szczególnie istotne dla osób uczących się praktycznej sekwencji i znaczenia poszczególnych prób. Takie podejście chroni przed przypadkowym zlecaniem testów. Badania dodatkowe powinny odpowiadać na konkretne pytanie powstałe po wywiadzie i badaniu, na przykład potwierdzać podejrzewaną lokalizację albo rozróżniać podobne klinicznie przyczyny. Autorzy traktują więc badanie przyłóżkowe jako aktywne narzędzie rozumowania, które kieruje dalszą diagnostyką i pozwala rozpoznać stany wymagające pilnej interwencji. Po drugie, lokalizacja uszkodzenia łączy neuroanatomię z objawami pacjenta. Praktyczna wartość neurologii wynika w dużej mierze z lokalizacji, czyli określania, która część układu nerwowego może odpowiadać za obserwowany wzorzec deficytów. Lange, Clinical Neurology, łączy podstawową neurobiologię i neuroanatomię z tym zadaniem klinicznym. Nie chodzi wyłącznie o zapamiętanie struktur mózgu, rdzenia kręgowego, korzeni nerwowych, nerwów obwodowych czy mięśni. Istotne jest zrozumienie, jak uszkodzenie na różnych poziomach daje odmienne kombinacje zaburzeń ruchu, czucia, widzenia, mowy, równowagi lub funkcji autonomicznych. Dzięki temu podobny objaw, na przykład osłabienie kończyny, nie jest traktowany jako pojedyncza jednostka diagnostyczna. Jego rozkład, współistniejące zmiany odruchów, zaburzenia czucia i czas wystąpienia pomagają odróżnić problem ośrodkowy od obwodowego. Taka logika ma znaczenie przed wyborem rezonansu, tomografii, elektrodiagnostyki czy badań płynu mózgowo-rdzeniowego. Podręcznik wspiera ją tabelami i ilustracjami, które ułatwiają porównanie charakterystycznych zespołów. Podejście lokalizacyjne ogranicza też ryzyko mylenia przypadkowych nieprawidłowości w badaniach obrazowych z rzeczywistą przyczyną objawów. Najpierw powstaje kliniczna hipoteza o miejscu i mechanizmie uszkodzenia, a potem dane techniczne są używane do jej sprawdzenia, doprecyzowania lub zakwestionowania. Po trzecie, podejście od objawu do różnicowania chorób neurologicznych. Książka jest zorganizowana jako praktyczny przewodnik oparty na objawach i oznakach, którymi pacjent zgłasza się do lekarza. Jest to ważne, ponieważ w realnej konsultacji rozpoznanie zwykle nie jest znane na początku. Pacjent opisuje ból głowy, zawroty, napad, drętwienie, osłabienie, zaburzenia pamięci albo trudność w chodzeniu. Zadaniem klinicysty jest przejście od tego punktu do uporządkowanego różnicowania. Autorzy akcentują konieczność łączenia fenotypu objawów z ich dynamiką, lokalizacją i prawdopodobnym mechanizmem. Takie ramy pomagają oddzielić sytuacje nagłe, w których zwłoka może pogorszyć rokowanie, od stanów przewlekłych, wymagających etapowej oceny. Pomagają również unikać dwóch przeciwstawnych błędów: zbyt szerokiego katalogu możliwych chorób oraz zbyt szybkiego przypisania objawów jednej rozpoznanej jednostce. Tabele i rozdziałowe konspekty służą tu nie tylko powtórce materiału. Ułatwiają porównywanie cech klinicznych, badań potwierdzających i ogólnych kierunków postępowania w różnicowanych zaburzeniach. W efekcie czytelnik uczy się myśleć sekwencyjnie. Najpierw rozpoznać dominujący zespół, następnie umiejscowić proces, ocenić jego tempo, wybrać najważniejsze rozpoznania i zaplanować badania. To model szczególnie użyteczny podczas nauki przypadków klinicznych oraz przygotowania do egzaminów. Po czwarte, włączenie biologii molekularnej i genetyki do neurologii klinicznej. 11 wydanie uwzględnia postępy biologii molekularnej i genetyki, ale przedstawia je w relacji do praktyki klinicznej. W neurologii wiedza o mechanizmach molekularnych może wyjaśniać, dlaczego choroby o pozornie podobnych objawach mają różny przebieg, sposób dziedziczenia, rokowanie lub możliwości potwierdzenia rozpoznania. Jednak sam wynik badania genetycznego nie zastępuje poprawnej oceny chorego. Autorzy umieszczają nowoczesne narzędzia w ciągu diagnostycznym, rozpoczynającym się od fenotypu, wywiadu rodzinnego i badania neurologicznego. To ważna równowaga, ponieważ coraz większa dostępność testów nie eliminuje problemów interpretacyjnych. Klinicysta musi wiedzieć, czy stwierdzony wariant pasuje do obrazu chorego i czy badanie zostało dobrane do sensownego pytania diagnostycznego.
Z perspektywy edukacyjnej książka pokazuje też, że neurologia kliniczna nie jest oddzielona od nauk podstawowych.
Mechanizmy komórkowe, procesy neurodegeneracyjne, zapalne, metaboliczne czy genetyczne stają się użyteczne wtedy, gdy pomagają rozumieć objawy i podejmować decyzje. Takie powiązanie chroni przed nauką dwóch niezależnych języków, jednego dla neurobiologii, a drugiego dla oddziału lub poradni. Dla czytelnika oznacza to bardziej aktualne ramy rozumienia neurologicznych zaburzeń, bez redukowania diagnostyki do listy kosztownych testów. Na koniec, tabele, ryciny i protokoły leczenia jako narzędzia szybkiej pracy. Charakterystyczną cechą książki jest konstrukcja podporządkowana użyciu informacji. Ponad 350 tabel i ricyn, a także konspekty rozdziałów pozwalają szybko odnaleźć najważniejsze elementy problemu klinicznego. W podręczniku neurologii ma to znaczenie szczególne, ponieważ czytelnik często musi zestawić wiele danych jednocześnie: objawy, lokalizacje, badania różnicujące i zasady leczenia. Dobra tabela nie zastępuje wyjaśnienia mechanizmu, lecz porządkuje informacje po jego zrozumieniu. Pozwala na przykład porównać cechy zespołów lub przypomnieć sobie, jakie dane przemawiają za określonym kierunkiem diagnostycznym. Ryciny wspierają naukę struktur oraz zależności, które trudno uchwycić samym opisem słownym.
Z kolei protokoły terapeutyczne mają wskazywać aktualne podejścia do leczenia, osadzając rozpoznanie w kolejnym etapie opieki nad pacjentem.
Ich obecność odróżnia książkę od tekstów skoncentrowanych wyłącznie na anatomii albo patofizjologii. Jednocześnie podręcznik należy czytać jako źródło edukacyjne, a nie autonomiczny zestaw zleceń. Decyzje terapeutyczne zależą od stanu pacjenta, przeciwwskazań, lokalnych wytycznych i aktualizacji wiedzy. Właściwa rola tych narzędzi to przyspieszenie powtórki, ustrukturyzowanie toku rozumowania oraz pomoc w przełożeniu rozpoznania na ogólny plan postępowania. Podsumowując,
Lange Clinical Neurology, wydanie 11, jest szczególnie wartościowa dla studentów medycyny na etapie nauki neurologii, lekarzy rozpoczynających pracę kliniczną, rezydentów oraz innych specjalistów ochrony zdrowia, którzy potrzebują uporządkowanego odniesienia do problemów neurologicznych. Może być przydatna także fizjoterapeutom i osobom pracującym z pacjentami neurologicznymi, o ile korzystają z niej w granicach własnych kompetencji.
Największą korzyścią nie jest samo zgromadzenie informacji o chorobach, ale ćwiczenie kolejności myślenia od objawu przez wywiad, badanie i lokalizację, do różnicowania oraz zasad diagnostyki i leczenia.
To porządkuje materiał wymagający zwykle łączenia neuroanatomii, neurofizjologii i medycyny klinicznej.
Na tle obszernych kompendiów książka wyróżnia się zwięzłą, praktycznie ukierunkowaną prezentacją, rozbudowanym wsparciem tabelarycznym oraz wyraźnym naciskiem na badanie neurologiczne. Nie jest to jednak kieszonkowy skrót ani pełny substytut specjalistycznych wytycznych, najnowszych publikacji czy konsultacji eksperckiej w trudnych przypadkach.
Jej pozycja jest pośrednia i użyteczna, oferuje szerokie podstawy, lecz stara się utrzymać tok wywodu blisko sytuacji spotykanych przy pacjencie. Uwzględnienie współczesnej genetyki i biologii molekularnej dodatkowo pomaga rozumieć, jak rozwój nauki wpływa na rozpoznawanie zaburzeń układu nerwowego.
Dla czytelnika szukającego jednego, systematycznego podręcznika do nauki i regularnej powtórki jest to mocny punkt wyjścia.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Greenberg, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.